Tu Radio Kraków Kultura.
Panie profesorze, w jakim sensie Wisła miała wpływ na nasze losy? Przede wszystkim w tym wymiarze gospodarczym, pamiętając o handlu zbożem?
W pierwszej kolejności tak rzeczywiście, bo nawet w czytankach szkolnych, już w szkole podstawowej, widzimy te obrazki, kiedy płyną szkuty, czyli największe w XVII-XVIII wieku statki płynące gdzieś tam, prawda, z okolic Sandomierza, Warszawy, Torunia do Gdańska, czy też do Elbląga. I to jest jakby taka zbitka powszechna. Prawdziwa w znacznej mierze. Dlaczego mówię w znacznej mierze? Dlatego, że na początku polskiej państwowości Wisła w ogóle nie ma funkcji handlowych, bo nie ma handlu. Nie ma handlu, w związku z tym Wisła co najwyżej spełnia funkcję takiego lokalnego środka komunikacji, kiedy ludzie wzajemnie przemieszczają się między miejscowościami, wioskami, podgrodziami na tak zwanych dłubankach, prawda, czyli w pniaku wydłubanym, gdzie kilka osób się może pomieścić. Natomiast w wieku XIV-XV, kiedy pojawia się gospodarka towarowa i towaropieniężna, to nie zboża są tym numerem jeden. To jest drewno i produkty leśne. Już w XV wieku Polska staje się potentatem w Europie, jeśli chodzi o chemię. My jesteśmy w czołówce Europy i poziom rozwoju technologicznego, przemysłu chemicznego ówczesnego jest, powiedziałbym, najwyższy. Często o tym nie wiemy, to z reguły o tym nie wiemy. Takie produkty jak popiół, potaż, dziegieć. No, wiemy, że niektóre przysłowia są związane z dziegciem, co do jego zapachu. Smoła, terpentyna, to są produkty, które były przydatne w przemyśle szkutniczym Holandii, Anglii czy innych krajów, a również w budownictwie. Również w Polsce smołowano, prawda? Potaż był bardzo użyteczny w wypadku, można powiedzieć, wojen nieustająco prowadzonych z bakteriami, drobnoustrojami. Potaż zabijał te różne paskustwa, które były na ludzkim ciele czy gospodarstwie. Natomiast kariera zboża pojawia się, kiedy Polska odzyskuje ujście Wisły, zajmuje Toruń, Gdańsk i Elbląg, czyli trzy najważniejsze porty, które prowadziły handel korony polskiej w kierunku Europy. Wtedy zboża w XVI-XVII wieku rzeczywiście królują. Królowa Wisły nade wszystko pozwala na przepływanie statków ze zbożem. Pytanie oczywiście, co zrobić, żeby to zboże nie zostało zawilgocone. Więc znano ówczesne techniki, które pozwalały na przewożenie w miarę dobrej stanie zboża, a na miejscu w Gdańsku suszono.
A w jaki sposób potem zmieniały się funkcje Wisły po załamaniu się tej gospodarki opartej na handlu zbożem?
Handel zboża wynikał z tego, że nie opłacało się przewozić zboża furmankami, czyli tak zwanymi podwodami. Bo to było bardzo, bardzo drogie, niewygodne, drogi kiepskie. Dlatego najszybszym, najskuteczniejszym, najtańszym środkiem transportu aż do połowy XIX wieku jest rzeka. W wieku XIX sprawę komplikują po pierwsze rozbiory. Wisła zostaje podzielona między trzech zaborców. I jak popatrzymy na mapę, to widzimy, że Wisła jest peryferyjna. Ona jest na krańcach tych trzech państw zaborczych. W związku z tym oni się Wisłą nie interesują. Ale dzięki temu się nie interesują, przetrwała jako dzika Wisła. Bo inaczej, gdyby się interesowali, to by zamienili w kanał przemysłowo-transportowy i dzisiaj byśmy naprawdę nie mieli już o czym rozmawiać.
A co to znaczy dzika Wisła? Doprecyzujmy, panie
profesorze. Dzika Wisła to jest taka, która decyduje sama za siebie. Ona płynie tam, gdzie chce płynąć. Robi to, co uważa za właściwe. Nie podlega regulacji. Rozlewa się, jak są powodzie, szuka nowego koryta, jak ma na to ochotę, a ochotę ma bardzo często i zmienia nieustająco koryto. Dzięki temu również jest bogata, jeśli chodzi o zasoby ryb. Ptactwo również ma tam swoje legowiska. Natomiast w Europie dzisiaj na zachodzie jest to po prostu niespotykane. W tej chwili, że ciekawe, są organizowane specjalne wycieczki do różnych miejscowości leżących nad Wisłą. Na zachodzie Europy, może to będzie kiedyś ciekawy biznes zresztą, mianowicie oglądajcie to, czego u siebie oglądać nie możecie. bo już tego nie ma. Zamki macie, autostradę macie, oczywiście, macie miasta historyczne, tylko nie macie dzikiej rzeki. Takiej rzeki, która właśnie, jak mówię, no, płynie tak, jak chce płynąć, a nie poprzez ograniczenia w postaci wałów uregulowanych, koryt rzeki. I wiadomo, dzika rzeka często meandrowała. Dzisiaj tych meandrowanych miejsc jest znacznie mniej, bo jednak człowiek ingerował. Niemniej one się też zdarzają.
Panie profesorze, do którego momentu w historii Wisła ma taką funkcję miastotwórczą?
To znaczy w sensie tym, że ludzie się mogą bogacić. To jest do połowy XIX wieku, bowiem najwięcej pieniążków zarabiano na handlu, prawda? Z tym się wiązała znakomita, piękna, oryginalna, przebogata kultura flisacka, która jest dumą dzisiaj mieszkańców wielu miasteczek i nawet wiosek leżących nad Wisłą. Kultura flisów, flisacka. Bogacą się wszystkie stany się wtedy bogacą w XVI, XVII, XVIII wieku. Natomiast w XIX wieku poza wrogiem Wisły, czyli zaborcami, wrogiem Wisły stają się koleje żelazne. I to koleje dobijają dotychczasową, używając takiego nieładnego słowa, dotychczasową funkcję rzeki jako autostrady wodnej. One są tańsze, kolej dostarcza towary i ludzi przez 12 miesięcy, a nie przez pół roku. Także no, kolej spowodowała, że przejęła 90 parę procent, łącznie z drogami przejęła 90 parę procent handlu. Dzisiaj Wisła nie odgrywa prawie żadnej roli w handlu.
No ale jednocześnie odkrywamy rekreację w tym momencie,
tak,
kiedy tracimy tę funkcję.
Tak, no właśnie. Dzięki temu, no bo trudno odpoczywać nad cuchnącym kanałem przemysłowym, gdzie nie ma żadnych stworzeń rzecznych. Płyną tylko barki jedna za drugą, statki rzeczne, powiedzmy renem w kierunku ujścia. To jest żadna frajda, natomiast to była frajda znaleźć się nad takim dzikim miejscem, znaleźć swoje miejsce dla siebie, ale poza swoimi dzikimi miejscami w miastach pojawiały się plaże strzeżone. Patrole na rzece Wiśle płacone przez miasta, to jest połowa XIX wieku, pojawia się kąpiel. Przecież ludzie nie potrafili pływać. Powstają szkółki uczące już pływania, więc pojawia się również potrzeba kąpieli. Z tym, że panowie chętnie się kąpali, panie już mniej. Chodziło to za bardzo wręcz nieprawomyślne, demoralizujące, bezwstydne. Uważano, że kobieta kąpiąca się to jest kobieta wręcz lekkich obyczajów, że w ogóle pozwala sobie na tego rodzaju działanie. Na przykład chuligani miejscy przychodzili i przeklinali te kobiety, że co one sobie wyobrażają. Także one przeszły przez piekło XIX wieku. Ponadto piekło również wynikało z tego, że jak chciały wejść do wody, to były całe od stóp do głów ubrane. I to, co miały na sobie, to było kilkadziesiąt kilogramów zbędnych ubiorów, łącznie z czapką gumową, gumowymi butami i w sukienkach, w halkach i tak dalej, i tak dalej. No, można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Ale żeby kobiety się mogły w miarę bezpiecznie kąpać, żeby nie były zwyzywane przez wyrostków, no to budowano tak zwane łazienki. Czy takie barki osłonięte przed wzrokiem niepowołanych. No a w koniec XIX wieku no to zaczyna się kariera Nocy Świętojańskiej. Wszyscy na to czekali, nie tylko dziewice, czekały na tą Noc Świętojańską. Pojawiały się wioślarze, pierwsze kluby wioślarskie, Kraków, ale wcześniej jeszcze Warszawa, Płock, Włocławek, pierwsze kluby wioślarskie czy kajakarskie. W Krakowie bardzo ważną rolę odgrywa Sokół. Sokół, bo tam jest sekcja wioślarska Sokoła, bardzo prężna, bardzo dobrze się rozwijająca. I z tym, że dodajmy, że kajakarstwo, wioślarstwo to są sporty męskie w końcu wieku XIX i na początku XX, dlatego warszawianki założyły własny klub wioślarek. Krakowianki takie odważne nie były i tylko podziwiały mężczyzn pływających na Wiśle.
Rekreacja sprawiała, że Polacy ze sobą współpracowali, spotykali się. Miało to takie funkcje utrzymujące ideę polskości.
Tak, no oczywiście kluby były organizacjami patriotycznymi, narodowymi, ale skoro pan redaktor mówi o funkcji narodowo-twórczej, No to Wisła jest chyba najlepszym przykładem. Przypomnijmy znany tekst Edmunda Wasilewskiego z 1840 roku. W Krakowie bardzo chętnie śpiewany o tym, że dopóki Wisła płynie, to Polska nie zaginie. Czyli uważano, że skoro ona płynie cały czas, zmierzając w kierunku Gdańska, to ona jest żywa, to my też wrócimy nad nią, bo ona jest polską rzeką. I pewien anachronizm, jak kiedyś mówiono w Holandii i w Niemczech na temat Wisły, że to jest jakaś dziwaczna rzeka, która płynie tam, gdzie chce, nie poddaje się pracy człowieka i woli działania człowieka, że ona właśnie jest takim polskim charakterem, takim trochę nieznośnym, takim improwizującym nieustająco, zdolnym do takiego działania chwilowego, trochę kapryśna, zmieniająca swoje nastroje. Stąd mówiono, albo przypomina charakter Polski, albo też przypomina właśnie kobiety. Stąd te obrazy plastyczne i literackie i również rzeźby. Przecież mamy nad Wisłą do dzisiaj kilkanaście rzeźb przedstawiających Wisłę jako kobietę, poczynając od miasteczka Wisła.
Dlaczego kobieta?
Bo kobieta, no właśnie, to w Krakowie mamy Wandę, prawda? Mamy legendę Wyspiańskiego, dramat, gdzie ten wątek się pojawia i mieliśmy Kurzawę, to był krakowski rzeźbiarz, przyjaciel zresztą Stanisława Wyspiańskiego, który wyrzeźbił Wisłę i Wawel. Wawel jest starcem. Chyli się już, no może inaczej, nie chyli się, ale już jest mocno pochylony. Czeka na swoje ostatnie dni, ale przy życiu podtrzymuje go piękna, atrakcyjna, taka pełna wigoru i energii kobieta, która osłania Wawel. Czyli jakby nadzieją dawnej korony polskiej, nadzieją Polaków jest kobieta. To jest ta kobieta matka, prawda? Matka Polka. To jest ten motyw matki Polki, że one są strażniczką tego domowego ogniska i stąd ona poprzez swoje dopływy, a jak na tych rysunkach czy w rzeźbach, dopływy to są warkocze kobiecy. Kobiece warkocze, prawda? I ona rzeczywiście najczęściej ma taką pszeniczną urodę. To taka polska ludowa opowieść właśnie o Wiśle. I ta ludowa opowieść o Wiśle jako takiej właśnie polskiej, słowiańskiej rzece znajduje wyraz w tych właśnie rzeźbach.
To jeszcze na koniec pana profesora. Muszę zapytać o te obywatelskie, takie społeczne inicjatywy, które mają przywrócić te funkcje rekreacyjne z jednej strony, z drugiej strony tę tradycję spływu Wisłą, no tego typu inicjatywy jak choćby Wodna Masa Krytyczna, notabene stała się też częścią wystawy nie tak dawno prezentowanej przez Muzeum Krakowa Rekreacje.
Tak, no ostatnio była debata na ten temat w Muzeum Kraków. Była wystawa, zapewne będzie nie jeden raz w tym studiu mowa na temat przyszłego Muzeum Wisły jako działu Krakowa mowa, bo to jest jakby w trakcie przygotowania. Nie chciałbym tutaj zdradzać szczegółów, bo też nie jestem uprawniony. To widać tego, jaką wagę w Krakowie przywiązuje się do rzeki i do tej renaturyzacji, prawda? Czyli do tego, czym kiedyś ta rzeka była, żeby ona nam służyła rekreacji, żeby były w niej ryby, żeby nie było tego smrodku, który gdzieś tam, prawda, się pojawia przy niesprzyjających wiatrach, wiejących właśnie z rzeki w kierunku bulwarów wiślanych. Praca ludzi być może przyniesie efekty. Już widać pewne efekty. Przez wieki polskie miasta były odwrócone plecami do rzeki. Dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach, na pewno po roku 90, widać, że miasto stopniowo zwraca się ku rzece. I jak czytamy reklamy w gazetach krakowskich, w mediach krakowskich, społecznościowych, to czytamy, że najlepsze apartamentowce, mieszkania, najdroższe z widokiem na Wisłę. 50 lat temu tego jeszcze nie było. Widok na Wisłę nie miał jeszcze wartości komercyjnej. Ja wierzę w to, że ta wartość komercyjna rzeki dzisiaj przyniesie taką głębszą refleksję, żeby chronić to, co jest naszym bogactwem, naszym złotem, czyli Wisła.
W Radiu Kraków Kultura. Profesor Andrzej Chwalba, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i autor m.in. biografii Wisły. Bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.